będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, właśnie przed chwilą weszliśmy do studia i się właśnie usadzamy, ale już jest wszystko w porządku. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj będziemy mówić o opiece duszpasterskiej w szpitalu i w hospicjum. Witam miłych gości. Ksiądz Wojciech Rettmann, kapelan szpitala, chyba to nawet nie jest szpital, tylko centrum onkologicznego, tak? Jaka jest nazwa prawidłowa?
Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Tak, kapelan Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz kapelan hospicjum Sue Ryder. Tak? Witam księdza bardzo serdecznie. Ksiądz już jest drugi raz w tej audycji, chyba, czy trzeci?
Drugi.
Oraz pani Małgorzata Szala, która jest wolontariuszką w hospicjum Sue Ryder. A więc będziemy mówić właściwie przede wszystkim będziemy mówić o człowieku chorym, o tej sytuacji, która jest chyba niepożądana dla każdego z nas, o której myślimy z lękiem, a która niestety nas dotyka. A więc będziemy mówić o człowieku chorym, chorym na chorobę trudną, na chorobę onkologiczną oraz człowieku w tym okresie terminalnym, ale przede wszystkim będziemy mówić o tym, jak pomóc takiej osobie, a więc będziemy mówić o duszpasterstwie, więc najpierw powiedzmy kilka słów o duszpasterstwie, o kapelanii w szpitalu, takich podstawowych informacji, czym jest, w czym ona się przejawia. Proszę księdza.
Szczęść Boże, ksiądz Wojciech Rettmann, jeszcze raz pragnę przywitać wszystkich radiosłuchaczy. Duszpasterstwo służby zdrowia szpitalne jest szczególnym wymiarem pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie, pomocy chorym. Niesie ono wsparcie i pomoc tym, którzy usłyszeli diagnozę, niepomyślny wynik, i właściwie życie im się wywróciło do góry nogami, bo usłyszeli to słowo rak. Stąd też oczekują wsparcia i medycznego, także oczekują wsparcia socjalnego, psychologicznego, no i tego wsparcia duchowego, a więc wsparcia holistycznego, całościowego, tego, które jest ważne, gdyż dotyczy całej osoby chorego. Nie tylko wycinka, ale też dotyczy
wszystkich sfer
życia, które są ważne. I dlatego pomaga lekarz, pomaga psycholog, a więc cały zespół, do którego należy kapelan, który jest zatrudniony w szpitalu i stanowi bardzo ważny element niosący wsparcie
w zdrowieniu,
umocnieniu, i dlatego kapelania szpitalna, także kaplica w szpitalu stanowi bardzo ważny element służby zdrowia. Stąd kapelan też obecny w szpitalu niesie tą pomoc, by chory, gdy usłyszy tą diagnozę, pojawi się w szpitalu, mógł spotkać się po prostu z kapelanem, który mu przyniesie pomoc, który pomoże mu, no, szczególnie w tym wymiarze duchowym, który przyniesie mu ulgę. No i duszpasterstwo później się przejawia w wielu wymiarach, czy w niesieniu pomocy.
Będziemy, proszę księdza, o tym mówić może w dalszej części. Rozumiem, że ksiądz powiedział, że duszpasterstwo jest włączone w cały system opieki nad osobą chorym, więc rozumiem, że w obecnym czasie już patrzy się na człowieka, tak jak ksiądz użył tego słowa, holistycznie, a więc całościowo. Widzi się, że człowiek oprócz potrzeby zdrowienia ma również innego rodzaju potrzeby.
Tak, tak. Oczywiście, że to są bardzo ważne te wszystkie rzeczywistości, które współczesna medycyna ma do zaoferowania, ale jednocześnie, gdy człowiek skupi się tylko i wyłącznie na jednej rzeczywistości, a jak tylko na wymiarze fizycznym, a jakby wymiar ten duchowy zostanie zaniedbany, to jakby straci na przykład cel życia.
Tak, straci... ale często jest jednak tak, proszę księdza i pani Małgorzato, że chorzy odczuwają jednak potrzebę relacji, prawda? Relacji z lekarzem, żeby taką potrzebę, żeby lekarz na chwilę się przy nich zatrzymał. No wiadomo, kondycja współczesnej naszej służby zdrowia jest taka, że często nie ma szans. I ważne, żeby może ktoś inny tę potrzebę bliskości, relacji zaspokajał.
To ten wymiar komunikacji wchodzi w skład tych elementów duchowych, bo to jest, każdy niesie ze sobą jakąś historię życia. I często tutaj człowiek jakby później, gdy zachoruje, to wyrzuca sobie, że mógł tam coś wcześniej jakby zauważyć, tą całą historię chciałby opowiedzieć. No i często jest to kapelan, któremu się zwierza. Mm-hmm. Lekarz nieraz nie ma czasu, chociaż też ten wymiar duchowy jakby wpisany jest w jego funkcję, w jego posługę, w jego służbę. Też jakby tutaj też powinien się pochylić, porozmawiać z chorym, na co nieraz nie ma czasu. Stąd też kapelan jest taką osobą, gdzie przez różnego rodzaju posługi duchowe, towarzyszenie duchowe, wsparcie duchowe, wsparcie w wierze, realizuje tą posługę, towarzysząc osobie chorej w szpitalu, w onkologii, jeszcze na etapie leczenia, radioterapii, czy w fazie terminalnej, w hospicjum, czy w innych jeszcze leczeniu, niesie takie wsparcie, by to, co te skutki choroby w wymiarze takim duchowym, w wymiarze wiary, w wymiarze rozterek, jakichś niepokojów, to wszystko mógł jakby przerzucić i spotkać się z Chrystusem i wtedy też przez sakramenty, czy wiele innych jeszcze takich rozmów mógł uspokoić i też przejść przez te etapy różne, które choroba niesie i wtedy jakby odnaleźć pokój, odnaleźć też Boże miłosierdzie, spotkać się.
I poczucie sensu, prawda?
I poczucie sensu tak, życia, że...
Bo myślę, że w okresie tym najtrudniejszym chyba dla człowieka, o tym mówimy, że to jest taki czas graniczny, choroba, że chyba odzywa się taki głos, który pyta sam siebie, prawda? Po co żyłem? Jak żyłem? Jaki ma sens moja choroba?
I dlaczego?
Moje cierpienie? Dlaczego?
Tak. I wtedy trzeba jakby przyjąć. I dlatego pacjent jakby przychodząc do kapelana, kapelan wtedy jakby towarzysząc krok z tyłu za pacjentem, wsłuchuje się, nie moralizuje, tylko wsłuchuje się w to wszystko, co pacjent mówi. I to jest takie umiejętne słuchanie, wtedy otwarcie serca na to, co pacjent mówi, jakby danie mu szansy, by on to wszystko wypowiedział i poczuł ulgę. Poczuł jakby też, że ma komu się zwierzyć
tak,
z tego ciężaru.
Z tego ciężaru, ważne.
Tak, że z tego ciężaru, który niesie choroba, że jakby to przerzuca i czuje się jakby to, co Pan Jezus mówił, zostałeś uzdrowiony, zostałeś jakby wyleczony na duszy, idź do przodu, możesz w tej chorobie dalej iść i jakby tutaj iść do końca, przekroczyć granicę śmierci ku życiu wiecznemu i jakby też realizować, mieć siłę dalej do zmagania się z chorobą, która jest.
Ja myślę tak, że rola właśnie osób, które są w szpitalu przy chorym, właśnie kapelan, ale też wolontariusz, hospicjum, pani Małgorzato, tak. Czy pani jest akurat w hospicjum, to jest troszkę inna sytuacja, ale ja chciałam, żebyśmy pokazali tutaj ten taką może bardzo delikatną sferę, że często osoba chora nie powie osobom bliskim, rodzinie o pewnych sprawach, bo nie chce obciążać, prawda? Nie chce obciążać, może bardziej powie wolontariuszowi, bardziej kapelanowi, bardziej komuś, o którym wie, że przychodzi z zewnątrz, przychodzi po to, żeby być dla... Wiemy o tym, że często osoby chore właśnie w czasie ciężkiej choroby dźwigają też na sobie emocje swojej rodziny, bo rodzina, ta troska rodziny i tak dalej przytłacza jeszcze bardziej, prawda?
Tutaj jeszcze też znaczenie mają, jakie były relacje w tej rodzinie. Bo to też taka rozmowa w tym momencie, czy z kapelanem, czy właśnie z wolontariuszem, jeżeli się ten chory gdzieś otworzy, gdzieś się taka relacja bliższa nawiąże, to on też może wtedy opowiedzieć swoje życie i nie jest oceniany. Nie, ja nie znam jego życia, ja tutaj nie nakładam swojej oceny.
Tak, a w rodzinie wiemy dokładnie, kto jest kto.
No właśnie, a w rodzinie opowiadać to komuś z rodziny, to on, no przecież to nie było tak, nie pamiętasz.
A ty zawsze to i to, prawda?
Dokładnie, a tutaj z mojej strony nie ma oceny, ja po prostu to słucham. Staram się, jeżeli gdzieś... są jakieś tematy trudne, czy rzeczy trudne, jakieś rzeczy, sprawy niewybaczone, jakieś pretensje do kogoś z rodziny, czy do córki, czy do rodzica, bo zdarzają się takie rzeczy, to, staram się wtedy, żeby ten ostatni czas to był taki czas na naprawę tych relacji, na ile się odwrócić uwagę od tego, co było złe, od tego, co nie tak się ułożyło. Żeby ten ostatni czas był takim przemyśleniem, ale ku dobremu swojego życia.
A jak to jest, pani Małgorzata? Pani mówi o takich rozmowach, które są bardzo intymne, bardzo osobiste. Jak można nawiązać taką, to trudne pytanie oczywiście, jak można taką więź bardzo bliską nawiązać? Czy to chory człowiek wybiera osobę, do której chce mówić? Czy wolontariusz ma zlecenie w cudzysłowie oczywiście, od lekarza, od psychologa. Proszę iść do tej pani, bo ona jest, prawda? Też może tak być.
Oczywiście pewnie, tak? Zdarzają się takie sytuacje też, że przychodzę i mówią mi, że ktoś tam jest w takim kiepskim nastroju dzisiaj, że pewnie potrzebuje, żeby porozmawiać. Ale generalnie to takie relacje to się budują same. To
w sposób naturalny, spontaniczny.
Dokładnie. Gdzieś tam, jak można tak powiedzieć, że na tych samych falach może odbieramy. Gdzieś ten chory się, nie wiem, czy wyczuwa to zaufanie, czy nie umiem powiedzieć, czym ja w tym momencie zasługuję sobie na to, żeby mnie tym zaufaniem akurat obdarzyć. Ale też staram się do tego pacjenta chodzić częściej. Nie biegam tak po oddziale, że tu, tam, 10. Skupiam się na tych osobach, które widzę, że gdzieś tam jakąś potrzebę mają.
To jest różna praktyka wolontariatu. Niektórzy, no wiem też z jakiegoś doświadczenia, że przychodzą do danej placówki opiekuńczej, żeby jakieś spełniać właśnie czynności te takie oczywiste, znaczy takie najbardziej potrzebne, typu zrobienia herbatki, poprawienia poduszki, czy wysłania, napisania listu.
To też jest bardzo ważne. Ja też to robię i chyba... No i właśnie nie wiem, czy to się nie zaczyna właśnie od tej poprawionej poduszki, od tego, a może nogi pani inaczej ułoży. Często słyszę, ale pani czy pani, a rękawiczek pani nie ma. Gdzieś jest najpierw ta, ale jeżeli ja w tym momencie pokazuję, że nie ma tej bariery, nie ma we mnie jakiejś bariery, żeby być przy nim blisko, nie ma jakiegoś strachu, obawy dotknąć, pogłaskać, potrzymać za rękę, no ten chory też się wtedy inaczej otwiera. Tak. I też inaczej patrzy na mnie.
Tak, i wyczuwa, że pani jest dla niego, tak?
Dokładnie.
Ja przepraszam, ale jak pani mówi i patrzę na pani twarz, uśmiech, to pomyślałam sobie, że koniecznie trzeba przeczytać jedno zdanie z listu z listu na Światowy Dzień Chorego, ostatniego listu papieża Franciszka, który jakoś podkreśliłam i chyba już jakoś go cytowałam, które wydaje mi się bardzo ważne. Jakoś tak to zdanie koresponduje z panią, pani Małgorzato. Chociaż nie znam panią, ale patrzę na panią i cytuję. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest ważny. I tak sobie pomyślałam, kto w szpitalu, w tym rozgardiaszu często ma szansę przekazać komuś, osobie chorej, dotyk, czułość, czuły dotyk, właśnie, czuły dotyk. Jakieś, myślę, że właśnie takie osoby jak, pewnie rodzina, w zależności od tego, jakie są relacje.
Właśnie, jakie są relacje, bo rodzina, często jest tak, że rodzina przychodzi i nawet nie bardzo wie, jak się zachować.
No bo często choroba nas zaskakuje.
Dokładnie.
Przerasta
też rodzinę. Te wizyty bardzo często są krótkie i sprowadzają się do takiego, jak się czujesz, przyniesienia rosołku, soczku, dokładnie. I ludziom się wydaje, że takim chorej osobie to najbardziej potrzeba tylko właśnie lekarza, pielęgniarki, leków. A tak naprawdę to równolegle on potrzebuje jeszcze bliskości, czułości i takiego przeświadczenia, że on jest jeszcze ważny. Mm-hmm. Bo tak naprawdę to nie ma czegoś takiego jak umieranie. Jest życie i śmierć.
Tak?
Jest życie i śmierć. Mm-hmm. Żyjemy do samej śmierci. Nie umieramy, tylko żyjemy.
Kiedyś było takie hasło, pamiętam i też mówiliśmy w tych audycjach o tym, takie hasło hospicyjne, hospicjum to też życie.
Tak, zgadza się.
Tak.
Właśnie, proszę. Życie, bo są osoby, pamiętam taką pacjentkę młoda, no jak na chorą osobę nowotworową, to młoda, 57 lat. Zdarzało się, że jej paznokcie malowałam w hospicjum. Mhm. Ale ona miała taką potrzebę, czuła się, że ona jeszcze żyje przez to że ona się ładnie ubrała, że te paznokcie pomalowane. Ona się czuła, że ona jeszcze żyje, że to nie jest jeszcze koniec. Każdy dzień jest ważny. Zresztą ja z nią taką bliższą relację nawiązałam i bardzo wiele czasu z nią spędzałam. Trochę też taką chyba rewolucję wtedy zrobiłam w tym hospicjum, kiedy ją zabrałam na zewnątrz. Ona już tak myślała, że to ona już tam zawsze będzie, że nowotwór kości był, więc ona była świadoma tego, że ona powoli odchodzi. I że ona już stamtąd nigdy nie wyjdzie. Na nogi już w ogóle nie stawała, na wózku jeszcze mogła. No i opowiadała mi kiedyś taki swój sen, że śniło jej się, że była na balu i tańczyła i się bawiła. I opowiada mi to, a potem ze łzami w oczach prawie mówi, że to jest niemożliwe, że ona nawet tutaj z domu nie wyjdzie, z budynku, za płot nie wyjdzie już tego domu tutaj. Mhm. No wtedy nic nie powiedziałam, ale burza myśli. Nie dawało mi to spokoju. No i wymyśliłyśmy. Mówię, Hania, no na bal cię nie zabiorę, bo nie wiem, gdzie jej nie ma możliwości, ale do centrum handlowego, tu po sąsiedzku, możemy pójść. Jak wytrzymasz 3-4 godziny na wózku, możemy pójść. Najpierw wielkie, duże oczy, co wymyślam i w ogóle, ale potem pani psycholog powiedziała, że to jej bardzo dobrze zrobi, takie wyjście, poczuje się kobietą też jeszcze jak po sklepach, tak popatrzy na sweterki, oczywiście. Na te, może sobie coś
tak,
kupi.
Oczywiście.
Kilka razy wychodziłyśmy potem.
Tak, dziękuję bardzo. To pani Małgorzata Szala, która jest wolontariuszką w hospicjum Sue Ryder w Bydgoszczy. A powiedzmy troszeczkę teraz jeszcze o tym, jak wygląda w praktyce taka, w takiej codzienności opieka duszpasterska. Jak to jest? Od czego ksiądz zaczyna? Czy od 6 rano, kiedy jest lekarze, kiedy pacjenci ledwie otwierają oczy? Bo nieraz tak się słyszy się, że ksiądz tak rano przychodzi, jeszcze ja jestem nie nastawiona na życie, a już ksiądz pyta mnie, czy czasami pani nie chciałaby się wyspowiadać.
Jeszcze,
od której ksiądz zaczyna?
Ja czy jestem wikariuszem jeszcze w parafii, także i tutaj mam i w hospicjum, i szpital, także to muszę dzielić trochę obowiązków. To tak aż wcześniej nie, bo trochę w parafii jeszcze mam zajęć. Także tak łączę zajęcia. Mam taki grafik rozpisany, żeby tutaj się wywiązać ze wszystkich zajęć i oddziałami tutaj jakby rozpoczynam.
I ten grafik jest dostępny dla chorych? Jakoś
tak,
jest
tak,
uwidoczniony,
jest wszystko tak? Wywieszone na plakatach, na żeby chorzy oddziale mogli się zapoznać, jak na oddziale, na stronie internetowowej. I aktualnie bieżąco robimy też informacje. Dzisiaj tutaj ogłaszaliśmy Środzie Popielcowej. Są msze codziennie w niedzielę, adoracje, nabożeństwa, także gorzkie żale, drogi krzyżowe i okolicznościowe, różne nabożeństwa. Także to tu mamy kaplicę na 100 osób tutaj. Także pod wezwaniem Michała Archanioła. No i tutaj udzielam komunii, szafuję sakramentami. No i też tutaj jakby też skupiam się również na takim towarzyszeniu, na spotkaniach indywidualnych. Dzisiaj takie dwie rozmowy jeszcze przed przyjazdem to jakby robiłem, jakby
gdzie
indywidualnie.
Takie rozmowy się odbywają w sali?
Mamy w sali też, jeżeli ktoś nie może iść, a mamy specjalny pokój.
O właśnie, bo tak sobie jest pomyślałam, zakrystia. Że ktoś może potrzebować jakiejś izolacji, intymności na takie rozmowy.
To mamy kaplicę nową od 2010 roku zbudowaną. I zachrystię, i taki specjalny pokój, gdzie są te rozmowy, gdzie można zaprosić osobę i tą rozmowę odbyć. Także jest taka możliwość tutaj, żeby też te indywidualne sytuacje, rozmowy z pacjentami przeprowadzać. I tutaj dużo wtedy też wychodzi tych sytuacji, które są związane z sytuacjami takimi małżeńskimi, nieuregulowanymi. Wtedy dużo jest takich wątpliwości, które mają osoby chore, czy mogą, czy nie mogą przystępować. Dużo zapytań też udzielaliśmy.
A więc czy można powiedzieć, że w tym trudnym okresie życia człowiek chory chce porządkować jakoś
tak,
swoje
tak,
życie?
Tak, uporządkować. Jakby to jest dużo takich zapytań. Porządkować właśnie też sakrament chorych oczywiście jest udzielany. Też nawet mieliśmy śluby, bierzmowania, pierwsze komunię świętą, też tutaj na takie osób nawet dorosłych. Takie, no to są takie, i to samo w hospicjum, mieliśmy śluby nawet.
A więc człowiek, który w ciągu życia jakoś, życie go, życie miał tego rodzaju, że jakoś odchodził od tych praktyk religijnych. W okresie choroby też jest szansa,
taką,
żeby wrócił.
Tak? Tak. No to wtedy to omawiamy indywidualnie takie kwestie i to wtedy to też jakby tutaj chodzę, rozmawiam i wtedy jakby pilnuję też jakby tutaj salę, zapamiętuję, pomagają trochę szafarze z parafii. Mam takich panów, pomoc taka duszpasterska z parafii. Tu w hospicjum są wolontariusze ze wspólnot. Pan organista, pani organistka się angażują. Cały
także
taki zespół.
Można powiedzieć, że ktoś, kto chce jakiegoś kontaktu z kapelanem, czy chce jakiejś bliskości z Panem Bogiem, to jest ta szansa, tak? Jest,
tak,
że nie ma problemu.
Tak, no jest tutaj taka możliwość i wtedy jakby tutaj jest tutaj takie słowa, jestem, słucham, jakby też trzeba być takim otwartym, też dostępnym jakby taką swoją postawą, myślę, taką otwartością też i nawet takie pierwsze rozmowy jakby też nie narzucające od razu, bo nie każdy, myślę, jest tak otwarty, bo przeszedł jakąś historię życia, nie narzucać jakby od razu się może z taką jakby rzeczywistością wiary, czy jakby też no, ktoś, kto sam jakby jest wierzący, to on jakby poprosi o tą kwestię wiary, żeby, mam tutaj sprawę do załatwienia. Mm-hmm. Gdzie była taka pani, mm-hmm. muszę tu z księdzem porozmawiać, nie? Mm-hmm. I właśnie te kwestie takie małżeńskie, czy może, czy nie może. Mm-hmm. Inne osoby tak się wahają, tak czy nie, czy tak.
No to są trzeba trudne tak... rozmowy i nie zawsze
ale chcą niektóre, umiemy to. To niektóre chcą osoby sobie mm-hmm. to one zaraz do księdza jakby się zgłoszą. Mm-hmm. Inne osoby są wycofane, no to trzeba tak sobie trochę na luzie tak zagadać, tak się uśmiechnąć i tak
trzeba
tak,
być po prostu w tej tak, rzeczywistości tak, szpitalnej, i tutaj jakby chorzy widzieli, że
jakby nie przyjść
jest.
Tylko, że tak powiem, z opłatkiem.
Tak.
No tylko trzeba tak trochę tam, trochę też jakby porozmawiać.
Wprowadzać takich zwyczajnych spraw też życiowych.
Tak, klimat taki stworzyć, że ten jakby tutaj takiej serdeczności, życzliwości, mm-hmm. że jakby jest dostępnym się i tutaj jakby takie najpierw być od tej strony ludzkiej.
Tak, właśnie.
Później dopiero od tej strony takiej Bożej. To musi
z
jakby
bliskości
z tej strony
takiej ludzkiej może potem jakaś większa
dobro,
odwaga wynika.
Tak, że te osoby się zachęcą i wtedy jakby jest taka myślę, taka droga, że później wtedy on jakby się, że ksiądz jest taki otwarty, no to może spróbuje się przełamać, bo nie byłem 15
taki
lat.
Fajny, nie będzie krzyczał.
15, no właśnie, 15 lat nie byłem. No i pójdę.
No właśnie, czasami jest też tak, że to chorzy, że ten chory jak gdyby swoją chorobą porządkuje tą zdrową rodzinę. Ksiądz powiedział tutaj o ślubach i ja pamiętam ten ostatni ślub w hospicjum. Właściwie to córka doprowadziła, chora córka umierająca na raka doprowadziła do ślubu rodziców. Ja pamiętam rozmowę z mamą, kiedy mama już też była pogodzona, już wiedziała i mówi, że ona sobie nie wyobraża sytuacji, że ona na pogrzebie córki nie będzie mogła przyjąć Pana Jezusa. I przypominała sobie pierwszą komunię tej córki, kiedy mała poszła do komunii i palcem ją pokazywała i kiwała, żeby mama przyszła, a ona nie mogła pójść. I marzeniem tej córki było, żeby oni się pobrali. Ja mówię do niej, no ale jaka jest przeszkoda? Dlaczego żeście tego ślubu? A no bo to się tak jakoś, a to się odkładało, a to nie było.
A to teraz już na stare lata?
Dokładnie. I pytam, czy jest przeszkoda? Nie ma. Ja mówię, no to dlaczego? No i wtedy do księdza. Mówię, najlepiej jakby pani z księdzem porozmawiała. Jak to można... Jak można z tego wybrnąć, żeby tego Pana Jezusa przyjąć, żeby na tym pogrzebie być tak w pełni, żeby być z tą córką na tej duchowej też płaszczyźnie.
Tak, i żeby właśnie to, co pani powiedziała teraz, żeby z córką nawiązać tę relację na wszystkich możliwych płaszczyznach, prawda?
Ja pamiętam, widzę jeszcze dzisiaj radość tej córki. Ja byłam wtedy, ksiądz w kaplicy udzielał ślubu. Druga córka zorganizowała jakieś obrączki, nawet bukiecik małych kwiatków przywiozła. Ten ślub był w kaplicy, ja zostałam wtedy... Z tą córką byłam na sali przez cały czas, z nią czekałam, omówiłam, że się nią tutaj zajmę, żeby tam spokojnie ten ślub się odbył. No i pamiętam, jak po tej całej ceremonii ksiądz przyszedł na salę, jeszcze w ornacie, mama z tatą, już po ślubie przyszli. No, oczy tej córki, twarz tej córki, trzeba by po prostu zobaczyć. I jeszcze powiem, że ona chyba 3 czy 4 dni potem zmarła.
Tak, wtedy można iść na tą drugą stronę ze spokojem. Inaczej się umiera, inaczej się odchodzi. Gdy takie rzeczy są dopięte i wtedy też ta śmierć jest zupełnie inna. To odchodzenie takie, ta śmierć.
Chciałam jeszcze Państwa spytać właśnie o te relacje z rodzinami, ale to już Pani Małgosia, mówiąc właśnie o tym ślubie, to już ksiądz jakoś, już Państwo właściwie powiedzieli, że kapelan czy wolontariusz w hospicjum czy w szpitalu nie jest tylko dla osoby chorej, ale też dla rodziny. Prawda, że to, co Pani powiedziała, że jak dużo można wnieść w życie rodzinne również tym, że się jest przy bliskiej osobie, tak? Myślę, że jak rodzina widzi, że ktoś obcy jest, w cudzysłowie oczywiście, traci czas na bycie z moją bliską chorą, to też pewnie zmusza do jakiejś refleksji.
Na pewno. I bardzo często zdziwienie. Bardzo często zdziwienie i bardzo słyszę pytanie właśnie rodzinne.
No i pytanie, dlaczego Pani
dlaczego?
Tak?
Dlaczego?
Czy Pani zna? Czy Wy się znacie?
No tak? Właśnie.
Ja pytam dlatego,
dlaczego?
Bo też
niektórzy tego, niektórzy właśnie, dlaczego? Obca, no nie masz co z czasem robić?
No właśnie. To też niesamowite. Tak
myślę, że każdy wolontariusz też ma jakąś swoją historię życia. I przychodzą do hospicjum też w różnych okolicznościach życiowych. Czasami to jest ktoś, kto przychodził do chorego z rodziny i potem zostaje.
Poznał, tak.
I potem zostaje. Ja o takiej pomocy myślałam od dawna, ale dzieci, najpierw obowiązki stanu, trzeba było wszystko, że tak powiem, uporządkować. I wtedy, kiedy dzieci dorosły, tego czasu jest już teraz więcej. Właściwie to sama z mężem, więc jest tego czasu więcej. I chyba święta Rita, którą tak bardzo, do której mam takie wielkie nabożeństwo, ona mnie też do tego hospicjum zaprowadziła przez koleżankę, która była wolontariuszką już wcześniej. Przez kult świętej Rity się poznałyśmy u siebie w parafii. No i z nią był ten mój pierwszy raz. Ona mnie tam wprowadziła. Nie powiem, że to też gdzieś się tam wpisuje w to moje nabożeństwo, bo przecież święta Rita się chorymi opiekowała. I gdzieś ta wrażliwość na chorych, na cierpiących we wszystkich czcicielach i bractwo u nas w parafii jest. I wszyscy członkowie bractwa też tą wrażliwość taką na chorobę i na cierpienie.
Tak, pani Małgorzato, tak chciałam jeszcze może spytać, albo może coś zasugerować, taką wypowiedź, że przecież taki kontakt z osobą w okresie takim granicznym, terminalnym, to niesamowicie też wzbogaca pani widzenie świata, prawda? Widzenie
na pewno,
problemów
na pewno.
Ludzkich.
Wchodząc tam, to ma się wrażenie, że tak naprawdę to tam się jest, w te centrum życia. To wszystko na zewnątrz, te smartfony, komórki, radio, telewizja.
Wydają się ważne. No.
Seriale bez sensu, które się ogląda. Tam jest dopiero serial życia.
No tak. Widzi się prawdziwą istotę, tak?
Dokładnie.
Życia człowieka.
No i też myślę chyba, że żeby tam przychodzić, bo też czasami ktoś mi mówi, no jak możesz, no to kontakt ze śmiercią i gdzieś tam
jak
się...
Jak możesz, czy to ciebie to nie przygnębia?
Dokładnie, niektórzy to nawet patrzą na mnie, że to taka twarda, w ogóle bez uczuć, bo
ja bym nie mogła, mówią.
Dokładnie,
tak?
Bez uczuć, dokładnie pozbawiona nie. Ona. Nie, mi tą siłę daje wiara w świętych obcowanie. Ja głęboko wierzę, że jest ta druga strona, że ci ludzie nie umierają, a odchodzą, przechodzą na drugą stronę życia.
No i pani mam przyjaciół mnóstwo już po drugiej
mam
stronie.
Nadzieję.
Tak, tak, to jest... Bo ksiądz to przychodzi z urzędu, to wiadomo, ale osoba,
i czasami,
matka,
i też
żona,
czasami
matka
właśnie
i tak dalej.
O tych sprawach wiary też czasami jest łatwiej właśnie powiedzieć. Niektórzy się wstydzą księdzu powiedzieć.
Jeszcze taki młody, co on wie
też,
o życiu?
Też czasami słyszę, że o tych niepouregulowanych sprawach. Najpierw ze mną gdzieś tam ktoś mi mówi, nie? Potem jest rozmowa z księdzem, jest to prowadzenie. Było też przypadek taki, że pani mnie poprosiła, żeby jej różaniec kupić. No bardzo cierpiała. młoda kobieta, szóstka dzieci, dwóch synów w więzieniu. Taka no,
nieuporządkowana
bardzo,
rodzinna,
nieuporządkowana, tak. Poraniona i rodzina. Trudna, tak. Najmłodsza córka 10 lat, która w ogóle pogubiona w tym wszystkim. Poprosiła mnie o różaniec. Przyniosłem jej ten różaniec. Potem w tych chwilach takich, kiedy rozmawiała, kiedy mówiła, potem było pytanie o kaplicę, czy to daleko, czy, bo wcześniej się opierała, nie chciała, jak ksiądz proponował, się opierała. Zapytała o kaplicę. Mówię, że to niedaleko, damy radę. Chociaż potem już miałam, przychodziłam i tak nie byłam pewna, czy doczeka do niedzieli. Mhm. Ale pojechałyśmy w niedzielę do tej kaplicy. Trzymała się, jeszcze jak łóżko brałyśmy, to ale będzie pani na pewno koło mnie. Ja całą mszę trzymałam ją za rękę. No, to było takie chyba moje pierwsza taka historia, gdzie byłam tak blisko tej umierającej osoby. Potem rodzina, mąż się otworzył i rozmowy z mężem. Mąż się włączył w modlitwę koronki. Ja nie wiem, kiedy on wcześniej był, ostatni raz, kiedy był w kościele, kiedy się modlił, ale zaczął tą koronkę ze mną mówić i to wtedy miałam taką świadomość, że tą modlitwę, dopiero tą modlitwą on chyba dotknął tego cierpienia tej żony. Mhm. To była jej ostatnia msza, ona w ciągu tygodnia zmarła.
Ale zobaczcie państwo, jak ja słucham takich historii, zresztą nie tylko tu od państwa, ale też albo wiem o takich historiach, to taką mam świadomość, jak to trzeba być bardzo delikatnym i pokornym wobec drugiego człowieka, prawda? Że nieraz temu drugiemu człowiekowi tak się życie układa, my go gdzieś tam oceniamy, życie się układa, nie ma tych okoliczności takich, żeby on się tak otworzył, jak tu pani Małgosia mówi. Właśnie pierwszy mężczyzna po wielu latach towarzyszy po jakimś długim czasie żonie przy odchodzeniu. Jakie to jest niezwykłe, nie? Tajemnicze i jak to nas skłania. A dzisiaj było właśnie, słyszałam wypowiedź Ojca Świętego Franciszka, żeby nie oceniać.
Żeby tak, nie, to jest bardzo właśnie, ważne, żeby nie oceniać.
Żeby nie oceniać.
Bo przecież Bóg jest dobry.
Drodzy państwo, 13:38 minut. Nie wiem, czy jeszcze. Jeszcze pewnie moglibyśmy tak rozmawiać, tak właśnie. Nieoficjalnie troszeczkę, ale może oddamy głos radiosłuchaczom. Tak? Zgadzają się państwo? Drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj o opiece duszpasterskiej w szpitalu i w hospicjum. W studiu gościmy księdza kapelana w Centrum Onkologicznego w Bydgoszczy oraz Hospicjum Sea Riders w Bydgoszczy, księdza Wojciecha Retmana oraz panią Małgorzatę Szala, która jest wolontariuszką w hospicjum, właśnie w tym Hospicjum Sea Rider. Mogą państwo telefonować do nas, rozmawiać. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, kierunkowy 56. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 oraz dwa numery dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56 kierunkowy, 655-23-33 i 655-23-66, a za oceanu 011-48-56 kierunkowy. Powiedziałam, mogą państwo rozmawiać, jeżeli państwo zechcą oczywiście do nas zatelefonować, to będziemy rozmawiać z państwem. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Czy można do audycji?
Tak, prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo, słuchamy panią.
Szczęść Boże, ja byłam świadkiem sytuacji, kiedy chory umierał, mój przyjaciel, ja wiedziałam, nie wiedziałam, czy on jest wierzący, czy niepraktykujący. W każdym razie wiedziałam, że nie chodzi do kościoła. Nawet wtedy, jak go odwiedziłam, zapytał mi się, czy ja jestem głęboko wierząca. Więc trudno mi było tak na to pytanie odpowiedzieć. No, powiedziałam, że tak, bo wiesz, bo u mnie była dzisiaj w nocy Matka Boża i powiedziała mi, nie martw się, bracie Władysławie, wszystko będzie dobrze. Więc jak on mi to powiedział, to ja szybciutko poszłam, zaczęłam szukać kapelana. Widziałam, że jest stan jego taki już agonalny. No i zapytałam go, czy tam odwiedza go. On mówi, no wie pani, ja tam zaglądam, ale ten pan mnie nigdy nie zaprasza. Ja mówię, wie pan, co, no jest taka sytuacja, że chciałabym, żeby pan jakąś metodę znalazł. Myślę, że on jest gotowy. No ale jeszcze powiedział mi, że znał takiego kapelana z innych pobytów w tym szpitalu, że gdyby tamten był, to on by był bardzo szczęśliwy. Ja odnalazłam o 10 wieczorem w Puławach, bo to się działo w Lublinie, tego starego kapelana, który powiedział, już natychmiast jadę do tego pana. Ja mówię, proszę księdza, ale proszę nie robić takiego popłochu, bo tam w szpitalu wszyscy będą już spali, to może rano. No i ten kapłan z tych Puław przyjechał rano o godzinie 8, a ten chory był już wyspowiadany, przyjął komunię świętą, bo tamten pierwszy kapelan, którego byłam, no, znalazł drogę jednak do niego, Duch Święty jakoś go poprowadził i tego samego popołudnia był ślub kościelny jego z jego żoną. Ja byłam świadkiem, synowa była drugim świadkiem, no i rano umarł. Przeszedł na drugą stronę. Byliśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Także to jest taka z życia wzięta.
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie. To takie zobrazowanie też tego, o czym mówiliśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani serdecznie i wszystkiego, co najlepsze. Czy jest telefon następny, a więc słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria Szydziewita.
Teraz i zawsze.
Otóż tajemnica śmierci sięga od początku stworzenia świata. Ale ludzkość nie chce zrozumieć, że to jest, jak matka mówi do ojca Pio, synu, śmierci nie należy nazywać śmiercią, ale przejściem do innego życia. I teraz, jak ktoś umiera, mówią taka ładna śmierć, ale nikt się nie zastanawia nad tym, jaki wyrok otrzyma na boskim sądzie. Może potępień na wieczność, może 300 lat ognistych mąk, a dla ojca Pio nazywa się na dusza czysta. On ją pyta, gdzie jesteś? A ta dusza mówi, w czyśćcu. Więc powiedz mi, mówi jej, jakie tam są męki. A ta dusza mówi, synu, chwila mąk czyśćcowych jest jak 20 lat tortur na ziemi. Gdybym wiedziała, jak jest po śmierci, to żyjąc na ziemi, sama siebie bym torturowała i krzyżowała.
Przepraszam bardzo, ale tutaj jakby... Na miejsce, bo...
Halo?
Ale my mówimy o teraz pomocy duszpasterskiej, bo to śmierć jest fizyczna, dusza żyje wiecznie, to my to wiemy, także
chyba
można...
czasu nie ma, bo czasu pan tutaj tak czas troszkę... określa, tak. No. Myślę, dziękujemy panu bardzo
dziękujemy
za ten głos. Ale to troszeczkę...
Halo?
Troszeczkę nie na temat. Pan troszeczkę też generalizował, że nikt się nie zastanawia i tak myślę, że się wszyscy raczej zastanawiamy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże. Halo?
Tak? Tak, słuchamy pani.
Mam na imię Agnieszka.
Witamy
i dzwonię
panią
z takim problemem. Ja sama jestem, byłam onkologicznie leczona, także byłam w paru szpitalach na oddziałach onkologicznych i byłam w Poznaniu, w szpitalu onkologicznym i tam była cudowna kaplica ze wspaniałym kapelanem, która codziennie była msza. Szpital cały poświęcony był właśnie osobom chorym onkologicznie i krew i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie proszę mi uwierzyć, że ja tam byłam na tydzień, pierwszego dnia, kiedy się wybrałam, było 5 osób uczestniczących. Także następnego dnia przeszłam, bo oczywiście też chciałam uczestniczyć we mszy świętej. Pochodziłam po salach i powiedziałam, proszę pań, czy panie wiedzą, akurat same panie, że tutaj jest wspaniała kaplica, jest mnóstwo relikwii. Ten cudowny kapelan po prostu zgromadził chyba z 10 relikwii i siostry Faustyny Jana Pawła II i nie będę już wymieniała. W każdym razie, tak naprawdę pytały panie i poszłyśmy, było razem wtedy 10 czy 12. Kapelan powiedział, ksiądz przejęty, mówi, ach, cieszę się, że tyle osób i tak dalej. Mnie to bardzo boli. Teraz byłam u siebie w szpitalu. Jest kaplica cudowna w szpitalu, gdzie jest też oddział onkologiczny. Ja teraz przychodzę, już się, to znaczy nie leżę na oddziale, ale chodzę w niedzielę. Zwykle uczestniczy we mszy 5-6 osób i najczęściej są to osoby z zewnątrz. Zostawiamy sobie płaszcze, siedzimy i jedna osoba chora z całego szpitala. Ja nie wiem, ile tam jest łóżek, 300 może. I teraz tak, w ciągu tygodnia teraz byłam na rehabilitacji i zawsze po rehabilitacji wpadałam do kaplicy, żeby nie zostawiać samego po prostu Pana Jezusa. Nikogo nie było. I moim problemem jest właśnie, to tyle lat minęło, bo to jest 4 lata od operacji. Ja może jestem mało jakby, nie wiem, ja po prostu strasznie nad tym boleję. I nie wiem, jak człowiek cywilny, że tak powiem, co mogę zrobić, żeby przekonać tych wszystkich ludzi, którzy cierpią, którzy albo czekają na operację, albo są właśnie w stanie bardzo trudnym, w lęku i tak dalej, ich rodziny, żeby im powiedzieć, że jest ta kaplica. I tu, i tam ludzie nie chodzą, po prostu nie korzystają z tego, z tej cudowności, tylko siedzą i oglądają serial.
Pani Agnieszko, a myśli pani, że ludzie nie wiedzą, że jest kaplica? Myślę, że wiedzą, bo jest kapelan na pewno.
Nie mam pojęcia. Karteczka jest mała. Ja myślałam o tym, że może większy plakat zrobić, tylko nie miałam jakby odwagi, bo sobie myślę, że trzeba będzie z kimś pogadać. Może państwo macie jakiś koncept, a może teraz, słuchając pani, pomyślałam, że będę się modliła do świętej Rity.
No
może ona
właśnie,
mnie jakoś oświeci.
Tak, o tym myślałam. To przede wszystkim modlitwą tutaj trzeba. W hospicjum tak. Myślę, że to jest no, mniej łóżek, jest to mniejszy tak. Oddział, to nie jest szpital. I powiem
taki
pani,
bardziej
że
indywidualny
bardziej,
kontakt
tak,
jest
dokładnie.
Możliwy.
Tydzień temu na mszy świętej w kaplicy w hospicjum mieliśmy 5 łóżek i jedną panią na wózku.
Tak.
Tylko my przewozimy w hospicjum
sami. Przewozimy,
sami,
ale pytamy, owszem, czy chce pójść.
W onkologii może jest inna sprawa, bo to jakby jest, też jest ogromny szpital i przychodzą ciągle nowi pacjenci.
Tak.
I tutaj z mojej praktyki to oni by musieli być poinformowani. Ja tak. Mam plakat na wejściu, plakat na oddziałach.
Tak.
Informuję wszelkimi sposobami. Jak chodzę, to od razu też informuję, że jest kaplica. Ona jest zawsze otwarta, od rana do wieczora, kiedy są msze. No myślę, ksiądz też podobnie robi, no ale to już każdy musi sam zadecydować, czuć
tak.
potrzebę.
Ja wiem, ale czy na przykład ja jako, nie wiem, osoba wierząca, jak to by wyglądało, gdybym ja na przykład w ogóle, bo jak ja leżałam, no to byłam jedną z wielu i
mogła
jakoś
pani
mi
zachęcić,
łatwiej było.
Tak,
to znaczy,
tak natomiast ja mam czasem chętnie wpadła, tylko po prostu jak, że to jest zbyt chyba nachalne, żeby.
Ale może pani być wolontariuszką chyba również.
No właśnie proszę to samo chciałam powiedzieć.
Proszę powiedzieć.
Oczywiście, pani jest tutaj materiałem na wolontariuszkę.
Ale tak. Ja mówię o szpitalu, gdzie ludzie cierpią i nawet na chirurgii, albo dzieci są przecież, zostawiają dzieci na oddziałach. Przecież sama wiem, jaki ból człowiek przeżywa i potrzebuje. No, rany boskie. Po prostu kiedy trwoga, to do Boga. To jest
pani
takie
Agnieszko,
oczywiste.
Już nie mamy co dłużej tego rozważać.
To może pani tak odczuwa, ale nie każdy.
Właśnie.
I to jest, myślę, ta spuentowanie. Każdy sam decyduje. Ja chodzę, panie mówią, pójdę.
A nie przyjdzie.
Nie przyjdzie, może się źle poczuje. No, myślę to tak, no. Każdy na danym etapie choroby jest jakby, no,
choruje indywidualnie
i każdy jakby ma tą potrzebę inną. Jedni idą, się modlą, inni nie idą. w ogóle mówią, no ktoś mi dzisiaj odpowiedział, ja dziękuję, dziękuję.
Ja mam jeszcze czas, niektórzy
no mówią. Nawet nie mówi, dziękuję. I tam już w ogóle nie rozmawia, tak. Nie? Inni, a witamy księdza. No fajnie, no a msza? No niedziela tak, ale w tygodniu?
No właśnie, po co w tygodniu?
A niedziela? O, niedzielę tak. No ale i to jest z reguły wiesz... mężczyźni, bo panie to chętniejsze. No i to tak... I to jest ta, myślę, odpowiedź, że to tak w niedzielę chętnie, bo to tradycja, w tygodniu, a się nie przemęczajmy.
Tak, ale ja myślę tak, żeby pani jakoś tak jeszcze dokończyć tę jakąś taką pomoc dla pani Agnieszki, to
no,
co
ale,
mówiła pani
ale właśnie
tak,
pani jest dobrym może, materiałem, tak, także to pani niech się może tam zgłosi do księdza kapelana, będzie taką pani pomocą, czy ogólnie to jest... Być apostołem.
Tak, bo chyba jeżeli pani będzie troszeczkę sformalizowana w tym sensie, że będzie pani współpracowała z kapelanem jako wolontariuszka, to będzie pani miała większą możliwość wchodzenia, tak, na oddział.
Tak, oczywiście.
Dziękujemy pani Agnieszko, to bardzo ważne, co pani powiedziała. Pozdrawiamy panią. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
To ja?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę panią, chciałem pomóc pewnej pani, która w nocy parę dni temu dzwoniła. To jest nietypowa sprawa i nie mogłem się połączyć od razu. Chorowała parę miesięcy, no nie wiem ile, długo czasu choruje na taką krępującą chorobę, na biegunkę.
Ale proszę pana, dzisiaj rozmawiamy o osobach chorych onkologicznie i terminalnie chorych. Mówimy o opiece duszpasterskiej. Także dziękujemy, że pan no, chce komuś pomóc, ale to może nie w tym momencie. Może w czasie rozmów niedokończonych. Proszę posłuchać, kiedy jest jakiś taki temat, może nie sprecyzowany. Także pozdrawiamy pana i dziękujemy. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Maria, Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja to chciałem niejako poruszyć temat mszy świętej. Otóż nie chodzą pacjenci na mszę świętą, ponieważ nie znają jej wartości. Dla Ojca Pia, kochanego naszego świętego, prawda? I się ukazała Matka Boska, powiedziała mu te słowa. Synu, gdyby ludzie wiedzieli, jaką wartość ma jedna, jedyna msza święta, to wejścia do kościoła musiałoby pilnować 2 bataliony policji.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To myślę, to, że...
Pan podsunął tutaj taką piękną myśl. U mnie jest taki pan w onkologii, pan Leszek, wolontariusz, lekarz, który przygotowuje dla mnie takie specjalne broszurki i on dokładnie o tym pisze. I to pacjenci sobie biorą na oddziały takie z cytatami też z objawień o Pana Jezusa i Matki Bożej z całego świata. Tam kilkustronicowe, takie piękne broszurki. I tutaj pacjenci mogą wziąć i o tym właśnie czytać, żeby chętniej przychodzili na mszę, żeby Bóg zapłać.
Dziękujemy Panu bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Proszę czekać.
Prosimy bardzo. Proszę czekać, a my też czekamy na głosy Państwa.
Halo?
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchacz z Małopolski.
Witamy Pana.
Proszę, Pani Barbaro,
tak?
Ja chciałem powiedzieć krótko zdania. Bardzo dużo stawia się lekarzy na piedestale. Ja jestem pracownikiem onkologii, pielęgniarka w oddziale męskim. Ale lekarze przyjdą, mają diagnozę i dadzą lekarstwo i na 24 godziny pojawią się raz. Natomiast mało się mówi o personelu pielęgniarskim, gdzie oni faktycznie są wysoko postawieni i pod względem psychologicznym i medycznym. I o tym to nawet pani nie wspomina. Tylko
ale
się mówi o lekarzach.
Temat,
no, są cudowni,
pana.
Wspaniali, ale większość, jeśli z mojej obserwacji, to tylko rutyna. Lekarstwo, wizyta i na 24 godziny jest jedno.
Tak, dziękuję bardzo. Może byśmy mówili o znaczeniu pielęgniarek, gdyby był taki temat dzisiejszy, a mamy inny temat. Skupiamy się dzisiaj na opiece,
ale
na
też
pomocy
może dwa słowa.
Proszę
no
bardzo,
jest też... Kapelan współpracuje z całym zespołem i z lekarzami, z pielęgniarkami, także jak i w ogóle z całym personelem szpitala, to może tak jakby tutaj gwoli tego telefonu.
I może nie generalizujmy, że lekarz tylko właśnie da lekarstwo.
Tak, bo to jest jakby taka nieustanna współpraca z psychologami, z całym tutaj, bo no, jeden cel jest wspólny, pomoc osobie chorej. Tak,
no na pewno.
Także nawet mamy tutaj w onkologii taki zespół wsparcia duchowego. Nasze gabinety tutaj są takie wspólne, mamy szkolenia wspólne z psychologami, tworzymy takie, no, żeby jak najlepiej pomóc osobie chorej. Mm-hmm. Także nie ma co jakby tak antagonizować czy wykluczać, tylko jest jeden cel, pomoc osobie chorej. Także jak na przykład w onkologii są... ktoś potrzebuje takiego wsparcia, kapelana, to się zwraca właśnie do pielęgniarek, one do mnie dzwonią.
Pewnie najczęściej ja wtedy, do pielęgniarek.
Tak, i wtedy prawda? Ja przyjeżdżam, bo one najlepiej tutaj znają, wiedzą, nawet same dzwonią wtedy tutaj i ja wtedy też, bo są najlepiej zorientowane, i wtedy ja przyjeżdżam i wtedy tutaj udzielam tej pomocy duszpasterskiej.
I też pewno wezwania są niekoniecznie w godzinach takich oczywistych, ale pewno no
w ogóle,
często
tak,
wieczorem.
Tak, wieczorem, tak, tak. Mm-hmm. No to wtedy rodzina się kieruje do pielęgniarek i one wtedy mm-hmm, do mnie dzwonią tak. I przez centralkę ja przyjeżdżam.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że nie wiem, czy jest jeszcze telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się Pani Basiu.
Witamy Panią.
Witam gości.
Mamy 2 minuty.
Mówi Maria Krestowianka z Łodzi.
Witamy Panią Marię.
Kończy się już czas, ale się, dzięki Bogu się dodzwoniłam. Tak się złożyło w moim życiu, że jestem w grupie ryzyka. Byłam 3 razy operowana onkologicznie i chciałam powiedzieć Państwu i wszystkim, którzy słuchają, jaką wielką wartość mają, może to tak kolokwialnie powiem, kapelani szpitalni, szczególnie na onkologii. Naprawdę, ja tego doznałam wielokrotnie i jestem wierzącą, praktykującą, ale człowiek jest ułomny i kiedy stanie, słyszy rak, to po prostu no, dzieje się z człowiekiem coś nie tego. I kapelani swoją obecnością, swoim dobrym słowem podtrzymują psychikę i utrzymują człowieka w wierze, że jest szansa, że jest możliwość wyleczenia i wrócenia do normalnego życia. Powiem krótko, w Łodzi w szpitalu imienia Kopernika spotkałam się z księdzem Juliuszem Lasoniem, wspaniały człowiek i tak się złożyło, że byłam operowana przed Bożym Narodzeniem, dzień przed Wigilią. Odwiedzał nas codziennie, naprawdę dawał nam tyle siły. Ja go serdecznie pozdrawiam i zawsze go często wspominam. Drugim kapelanem, którym się zetknęłam, kiedy moja mamusia była pod opieką hospicjum prowadzonego przez łódzkiej Caritas, to był hospicjum domowe. Ksiądz Robert Arndt. No wspaniały, odwiedzał. Mamie była potrzebna, a ja jeszcze miałam większą potrzebę, kiedy mnie wspierał,
proszę
bo ja nie dość, że sama byłam zagrożona i w grupie ryzyka, to wiele błędów popełniałam.
No właśnie, Pani Mario, bardzo dziękujemy za ten głos. Niestety nie możemy dłużej rozmawiać, bo kończy nam się czas naszej audycji, ale Pani w tej króciutkiej wypowiedzi, właśnie 2-minutowej, zawarła kilka istotnych takich elementów pracy, potrzeby pracy duszpasterskiej w szpitalu. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. I to, co Pani jeszcze powiedziała o tym, że też ta pomoc nie tylko dla mamy, ale też dla siebie samej, prawda? Dla rodziny. A więc to, o czym mówiliśmy tutaj, że nie tylko człowiek chory, ale też jego najbliżsi mogą skorzystać, mogą jakoś, jakby to powiedzieć, mogą bardziej pięknie, bardziej po ludzku przeżywać chorobę swojej bliskiej osoby. Dziękuję bardzo moim gościom. Na koniec może jeszcze powiedzmy coś o świętej Rycie. Pół słowa.
Zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie w Bydgoszczy. Parafia świętego Łukasza w Fordonie, diecezjalny ośrodek kultu świętej Rity. Jest tam też bractwo świętej Rity. Nabożeństwa są każdego 22 miesiąca z pobłogosławieniem róż. Ta róża jest symbolem modlitwy zanosimy ją do kogoś, za kogo się w tej mszy świętej modliliśmy, czy na cmentarz. Bardzo polecam.
Dziękujemy bardzo.
Dużo chorych. Zapraszam serdecznie.
Bardzo pani Małgorzata Szala, wolontariuszka Hospicjum Sea Rider z Bydgoszczy i ksiądz Wojciech.
Ja chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na piątą jubileuszową ekstremalną drogę krzyżową, która wyruszy z parafii Matki Bożej Królowej Męczenników, tu właśnie do Torunia, do parafii świętego Józefa, do redemptorystów. Także piąty już raz ruszamy na szlak 44-kilometrowy. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
I pozdrawiamy wszystkie osoby chore i w centrum onkologicznym w Bydgoszczy. I także w hospicjum, w ogóle w hospicjach Sea Rider. I dobrze byłoby, żebyśmy w tym trudnym okresie szukali też wsparcia tego, który jest z nami w trudnych sytuacjach, więc Boga. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Szala oraz ksiądz Wojciech Retman, kapelan Centrum Onkologii oraz Hospicjum Sea Rider Bydgoszczy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy słuchali audycji. Włączyli się w audycję ojcu Januszowi również bardzo serdecznie. Żegna się Barbara Momot, a za tydzień będziemy rozmawiać o problemach uzależnienia od alkoholu. Będziemy gościć księdza Stanisława. Zapraszam na tę audycję. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień.